my przechodzimy do omawiania tego, co się dzieje w Polsce, bo Polska cały czas żyje, przynajmniej ta Polska polityczna cały czas żyje reformą wymiaru sprawiedliwości. Przy telefonie Piotr Andrzejewski, senator wielu kadencji, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, miłego dnia i miłego tygodnia, aczkolwiek troszkę dramatycznie.
Dramatycznie? Dlaczego dramatycznie? Bo mamy dualizm prawny, dramatycznie dlatego, bo mamy schizmę w sądownictwie, dramatycznie dlatego, bo mamy paraliż wymiaru sprawiedliwości?
Nie mamy dualizmu, mamy secesję części tych sędziów, którzy wydali opinię, bo to ta uchwała nie rodzi skutków prawnych, taki kadłubowy charakter powołania tych sędziów. W Sądzie Najwyższym z trzech izb jest przecież sześciu prezesów, z pierwszym prezesem i prezesami pięciu izb, a dobrano tylko tych sędziów, którzy mają mieć wsparcie dla tych, którzy chcą łamać polski jednolity system prawa i chcą być z tego tytułu bezkarni. Stąd ten atak na to Izbę Dyscyplinarną.
Atak na Izbę Dyscyplinarną, ale z drugiej strony zaraz jutro będzie w Warszawie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Vera Jourova, będzie dyskutować nad tym, jak komisja się zachowa wobec polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Sytuacja zaczyna robić się bardzo gorąca.
To jest pewne crescendo. To jest problem asekuracji w części sędziów. Zaczęło się od tego, że chciał umyć ręce i nie zajmować się tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i powiedział, no niech się tym zajmie, tymi sprawami wszystkimi, niech się polski Sąd Najwyższy zajmie, bo to nie jest nasza kompetencja, bo to nie jest kompetencja. Oni mają orzekać tylko co do prawa Unii Europejskiej, a nie co do instytucjonalnych rozwiązań w tym zakresie w Polsce dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. No i tutaj natychmiast w miejsce Izby Dyscyplinarnej, która jest w myśl obowiązujących przepisów, nie nowelizacji, tutaj właściwa do rozpoznawania tych pytań i tego wszystkiego w ramach kompetencji ustawowych wyraźnych, natychmiast wyrwała się do orzecznictwa Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która nie ma kompetencji w tym zakresie. A skoro nie ma kompetencji i orzeka o czymś, o czym nie może w myśl prawa polskiego orzekać, no to też wydała jakąś opinię, naruszając prawo, naruszając konstytucję, i to jest crescendo. I teraz znowu się wyrwali do przodu, chcąc unieważnić to, co może ich stawić przed odpowiedzialność i dyscyplinarną, i karną. Bo ja przypomnę, że te nasze ustawy w tej chwili, które będą czekać na podpis prezydenta, który mam nadzieję szybko podpisze, konkretyzują odpowiedzialność, jako odpowiedzialność dyscyplinarną, coś, co jest odpowiedzialnością karną. Bo ci sędziowie wszyscy, istnieje podejrzenie, że jako funkcjonariusze popełniają, czy mogą popełnić w zakresie swojego zamiaru i winy przestępstwo niedopełnienia bądź przekroczenia swoich obowiązków. I to jest przestępstwo takie powszechne z prawa karnego. No, ale oni idą dalej. Oni wypowiedzieli posłuszeństwo zasadzie legalizmu, to znaczy, że sędziowie orzekają na podstawie konstytucji i obowiązujących ustaw. I mamy do czynienia z fałszywym przedstawianiem sytuacji na ogół, bo mamy parę fałszów, fałsz semantyczny co do tego, co mówi prawo, co mówi konstytucja, mentalny, czyli zamiar, że mają szlachetne zamiary i realizują wartości, a tak naprawdę je łamią, i instytucjonalny, bo to oni nie są powołani do tego, żeby w tym zakresie oceniać ustawy. No i powszechnie widzimy, że ociera się to nie tylko o anarchię, ale o schizofrenię. Ale jaki jest cel tego? No cel Polski jest od 2015 roku, w moim przekonaniu, ten sam, walka o władzę. I chodzi o to, żeby zdezorganizować, jak przy wszystkich rewolucjach. Najpierw trzeba wprowadzić zamęt, trzeba zdezorganizować życie, wprowadzić niepewność, stwierdzić, że jest powszechne zagrożenie, żeby w tej mętnej wodzie i mentalnej, i semantycznej, i instytucjonalnej swój interes postawić ponad tą grupę, która jest u władzy. Jest to bezwzględna od 2015 roku walka o władzę, której mamy na bardzo dramatyczny etap teraz.
To teraz jak z tego dramatycznego etapu wyjść, jaka powinna być logika działań rządu, bo jeżeli znaczna część albo większość sędziów uzna uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego, jeżeli sprawy tam, gdzie w składzie orzekającym zasiada sędzia wybrany przez nową KRS, będą odwlekane, będą umarzane albo w ogóle nie będą prowadzone, tylko będą czekały na inny skład, to jak sędziów przekonać do tego, żeby jednak uznali prawo do wykonywania zawodu tych nowych ponad 500 sędziów?
Trzeba być przede wszystkim zdeterminowanym. Zarówno premier, jak i prezydent, jak i rząd przede wszystkim kieruje się interesem podsądnych. No bo trudno, żeby w zależności od tego, czy to jest nasz, czy nie nasz sędzia, uznać, że rozwód jest albo nie ma, że stwierdzenie praw do spadku jest albo nie ma, bo w ten sposób my zostaliśmy pozbawieni pewności funkcjonowania w ogóle prawa. Już nie mówiąc o złamaniu zasady podstawowej, zasady ustrojowej legalizmu, tego działania w oparciu o obowiązujące prawo. No jak działać? No działać zdecydowanie. To jest opinia. W związku z tym ona nie wiąże prawnie, żeśmy parę, chyba już wszyscy, którzy szanują polski system prawa, to już jednolicie określają, że ona to nie jest zasada prawna, to jest opinia, bo ona jest wydana co do tego. No, trudno, żeby Sąd Najwyższy nagle stwierdził, że część praw jazdy w zależności od tego, kto ma, a kto nie ma, to jest ważna, a część nieważna. Natomiast w tym zakresie, jeżeli składy sądzące, bo to przede wszystkim nasz interes jest podsądny, którzy idą do sądu naruszony. Jeżeli jakiś skład sądzący, na przykład odwoławczy przy okręgowej izbie, wyżej tym dalej ta zaraza, ten trąd w wymiarze sprawiedliwości się posuwa, orzeknie, że rozwodu nie ma, bo orzekał sędzia, który jest delegowany do prezydenta po sprawdzeniu jego danych, czy spełnia warunki i mianowany przez prezydenta w takim okresie, a nie w innym, to sąd, który tak orzeknie, powinien natychmiast dwie reakcje. Najpierw wniosek rzecznika dyscyplinarnego do Izby Dyscyplinarnej i w drugiej instancji pozbawienie go prawa wykonywania zawodu. To jest taka możliwość i tutaj nam umożliwia właśnie ta ustawa, którą tak wściekle atakują. Konkretyzując to nie tylko przestępstwo pospolite, które chcieliby sami wobec siebie orzekać, ale dyscyplinarne i tu jest ta izba dyscyplinarna. I drugie, ta druga izba, która natychmiast takie orzeczenie anuluje. W związku z tym my mamy niejako przy tym zawale wymiaru sprawiedliwości, który nam usiłuje się tutaj zadać i zaprogramować, ten zawał podstawowych funkcji władzy sądowniczej, musimy mieć bypass. I ten bypass powinien tak wyglądać. No ale Izba Dyscyplinarna i Izba Nadzwyczajna, które są też tak samo równoprawnymi, mogą wydać równoprawne uchwały jak tamte izby, bo to nie jest zgromadzenie ogólne to, co się stało sądu.
I powinny przyjąć Izba Dyscyplinarna.
Nie, przykro mi bardzo, one muszą poczekać, aż orzeknie Trybunał, bo my jesteśmy praworządni. Tam ci łamią praworządność. No tak jest, no przykro mi bardzo. To jest tak jak w tym Łapaj Złodzieja, gdzie złodziej ucieka i krzyczy Łapaj Złodzieja. I poczekać na szybkie orzeczenie i wtedy wydać swoje uchwały.
A to konkludując, panie senatorze, panie mecenasie, te trzy połączone izby Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pierwszej prezes pani Małgorzaty Gersdorf złamały prawo. Taka jest konkluzja?
Złamały konstytucję przede wszystkim. Złamały zasadę legalizmu, która mówi, że one złamały w ogóle kompetencje, w których orzekają. No trudno, żeby ta izba na przykład wypowiedziała się co do tego, że część praw jazdy będzie nieważna, dlatego że wydana jest nie przez tych urzędników, którzy im się podobają w trybie ich powołania. Więc tutaj jest rzeczywiście nieposłuszeństwo, nie tylko nieposłuszeństwo, jest działanie, które powinno się spotkać z odsunięciem tych, którzy by zastosowali się do tego.
Odsunięcie tych, którzy taką uchwałę przyjęli.
Nie, dlatego że ta uchwała nie ma charakteru, ma charakter jak gdyby wejścia w uprawnienia władzy ustawodawczej, bo mówi między innymi, no już będziemy się bawić w szczegóły, no ale trudno mi się nie bawić. Jest przepis i w procedurze karnej, i w procedurze cywilnej, który mówi, że jeżeli sąd był albo niewłaściwie obsadzony, albo orzekał bez kompetencji, które należą do zakresu tego orzecznictwa, no sąd administracyjny nie orzeknie rozwodu przecież, ani opieki nad dziećmi. Więc jeżeli to wszystko jest naruszone, takie orzeczenie jest dotknięte nieważnością z mocy prawa. No i oni mówią, że jeżeli tam będzie sędzia, który go wskazała Krajowa Rada Sądownicza, a prezydent sprawdzając to i mając powołał, no to będzie orzeczenie nieważne. Czyli oni wyprzedzając to, co im się zarzuca, cedują na zewnątrz. No typowy łapaj złodzieja. Złodziej uciekający krzyczy łapaj złodzieja.
I z taką paranoją mamy do czynienia.
To jest pewnego rodzaju paranoiczne, a ponieważ ludzie się na prawie nie znają, więc im się ten fałsz semantyczny ciągle wpisuje. Pisze się na piersiach konstytucja po to, żeby ją łamać. Unia Europejska, no trudno, niech przyjeżdżają, niech się uczą. My mamy wzorcowo demokrację, aż taką, to chyba każdy widzi, co się dzieje na Zachodzie i te rozwiązania, które teraz te nowe ustawy proponują, to są rozwiązania, które obowiązują we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech jako przestępstwa dyscyplinarne. Więc my tutaj ujednolicamy niejako odpowiedzialność sędziów za to i określamy subspecję ściśle, co w ramach niedopełnienia albo przekroczenia obowiązków przez nich jako funkcjonariuszy będzie penalizowane, a konstytucja każe nam tak właśnie to penalizować i bardzo szczegółowo w artykule tym 180, paragraf 2, że to jak chcemy zdjąć z urzędu, zawieść w postępowaniu bez ich woli albo bez zgody samych sędziów, to musi to być bardzo ściśle wyspecyfikowane w prawie. Powtarzamy to, co jest w prawie niemieckim, to, co jest w prawie hiszpańskim, to, co jest w prawie...
Co do prawa niemieckiego, zaraz będzie o tym szersza rozmowa. Teraz gościem Poranka Wnet był Piotr Andrzejewski, mecenas, senator wielu, wielu kadencji, a obecnie wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Panie sędzio, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, dobrego dnia i optymizmu.
Życzę. Również życzymy optymizmu i również dobrego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Mam godzinę 7:34 na zegarach. To teraz będzie jeszcze jedna informacja. O, może tak to zrobimy. Informacja z różnych źródeł, ale dotycząca tematu, który ostatnio nie schodzi z pierwszych stron mediów, zwłaszcza światowych, ale polskich także. Chodzi o koronawirusa, czyli jeden z wirusów z tej podgrupy koronawirus, który się pojawił kilkanaście dni temu w chińskim mieście Wuhan w prowincji Hubei. W tej chwili mamy najnowsze informacje, że bilans zmarłych wzrósł do 80 osób, 60 parę udało się przejść tą chorobę i wyzdrowieć. Potwierdzonych przypadków zarażenia nowym typem koronawirusa mamy ponad 3 tysiące i wirus spokojnie już rozchodzi się po świecie. We Francji są 3 przypadki potwierdzone zachorowania w Stanach, 2 w Kanadzie, 1, no i dookoła Chin, w Nepalu, Singapuru, Australii, Malezji, Wietnamie, Tajwanie, Japonii, Korei Południowej, tam po 1, po 2, po 3 przypadki, w Chinach oczywiście najwięcej. Co robi olbrzymie wrażenie, to jest skala osób objętych kwarantanną. To już ponad 50 milionów ludzi, którzy przebywają w obszarach, z których nie mogą się wydostać, obszarach, gdzie władze chińskie zablokowały i transport kołowy, i szynowy, i lotniczy, rzecz jasna. Te osoby muszą przejść kwarantannę, czy przechodzą tą kwarantannę, odcięcie od świata. Wydaje się, a jeszcze jedna ważna informacja, co odróżnia trochę ten wirus chociażby od wirusu SARS z początku wieku, może zarażać w stadium, kiedy jeszcze nie daje objawów, czyli osoba może nie być świadoma, że jest chora, a już roznosi nowego koronawirusa. To informacja z frontu walk z epidemią w Chinach, chociaż jak Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, nie ma jeszcze stanu globalnego zagrożenia. 7:36 na zegarach, teraz piosenka The Police, Message in a Bottle. Kontynuujemy sprawy praworządności i systemu sprawiedliwości w Polsce. W studio Stefan Hambura, prawnik, mecenas. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Zanim przejdziemy do historii, to też będzie ważny element naszej rozmowy, to system prawa w Polsce. Na mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych, na Twitterze przypomniano pana wypowiedź z roku 2010 o tym, że polska konstytucja powinna stać wyżej niż akty prawa europejskiego i nie tylko, zdaje się, w Polsce, ale w innych krajach takie stanowisko powoli zaczyna przeważać. Między innymi w Niemczech. Jak to wygląda?
Tak, ale to jest stara zasada. I w Polsce jest o wiele lepiej niż w Niemczech, bo w Niemczech nie mamy artykułu 8 ustępu 1 polskiej konstytucji, że najwyższym prawem jest konstytucja, tak? Także tutaj jest bardzo piękne zadanie do wykonania przez Polski Trybunał Konstytucyjny. Wiemy, że wnioski znajdują się w Polskim Trybunale Konstytucyjnym i teraz wygląda na to, trzeba postawić pytanie, kto będzie pierwszy? Polski Trybunał Konstytucyjny czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? To znaczy, tu i tam znajdują się wnioski, toczy się postępowanie i w każdym, każdy z trybunałów ma możliwość wydania w postępowaniu z zabezpieczającym środków tymczasowych. I myślę, że jeżeli Polski Trybunał Konstytucyjny by jako pierwszy wydał takie zabezpieczenie, to by powiedział konkretnie i ustawił też sprawę, bym powiedział, od A do Z, pokazał, co to jest artykuł 8 polskiej konstytucji, zwrócił na to uwagę, że w innych państwach tego nie ma, a jako, że Polska przystępowała z tą konstytucją do Unii Europejskiej...
I nie budziło to wątpliwości.
Tak jest. Zatem Unia Europejska i wszelkie trybunały, inne komisje, nie komisje, podkomisje powinny to szanować.
Ale też skorzystajmy z pana mecenasa wiedzy i doświadczenia. Niemiecki system prawny nie ma takiego zapisu. Niemiecka konstytucja nie ma artykułu 8. Czy odpowiedniego artykułu, który by taką treść jak nasza konstytucja zawierał, a mimo to tam przyjęto zasadę, że to jednak najczęściej prawo krajowe, prawo niemieckie, niemiecka konstytucja jest ponad tym, co przychodzi z Brukseli. Jak to wygląda, jaki jest stan prawny w Niemczech?
Niemcy bardzo pięknie lawirują w tych sprawach. Do pewnego czasu było tak, że Niemiecki Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej były na tej samej wysokości oczu, ale kilka lat temu Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zaczął zadawać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i od tego czasu jest trochę niżej, ale orzecznictwo niemieckie zapewniło sobie takie ostatnie słowo. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie się wypowiadał w swoich sprawach, to znaczy dotyczących prawa unijnego, tak zwanego europejskiego, to wtedy to ostatnie słowo ma niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Ale jak mówię, w Polsce mamy o wiele lepiej.
Czyli Trybunał w Karlsruhe zachował sobie prawo bycia sądem ostatniego słowa.
Tak, ale wiemy, że polski Trybunał też mówił, czy pisał już w swoich uzasadnieniach, że jest sądem ostatniego słowa. Chyba wtedy był to pan sędzia Rzepliński, tak?
Ale wtedy inna była sytuacja polityczna i chyba ten spór trzeba bardziej politycznie rozpatrywać, ale my jeszcze zostaliśmy na tym gruncie prawnym, z którego zdaje się, że Sąd Najwyższy trochę wyszedł na pole polityczne. Jaką uchwałę, jakie stanowisko powinien zająć polski Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie? Z czym się, z którą skargą się ściga i w jakim zakresie prawnym trwa ten wyścig między Trybunałem Polskim a Trybunałem Europejskim?
W Trybunale Unijnym znajduje się sprawa dotycząca sędziów Izby Dyscyplinarnej i jako, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma taką, bym powiedział, już zasadę mówić o wszystkim bardzo szeroko, to wtedy może przy tej okazji potraktować cały system i tak zwaną praworządność w Polsce. Ale ja chciałbym jeszcze zwrócić na jedną sprawę uwagę, bo tutaj wiele rzeczy niejako rozpoczęło się, jest dalej prowadzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej, tak? A chciałbym zwrócić uwagę na to, że pani Ursula von der Leyen ma spore kłopoty w Niemczech, bo w niemieckim parlamencie, w Bundestagu właśnie jest komisja śledcza. Prowadzi działa i tam mam tutaj, sobie wydrukowałem taki artykuł, że von der Leyen skasowała wszystkie SMS-y na swoich dwóch komórkach służbowych.
Gdyby jeszcze to, jak była ministrem narodowej w Federacji Niemieckiej, Republiki Federalnej.
To się działo, to jest artykuł to jest artykuł z 13 stycznia tego roku i ta afera właśnie wybuchła w Niemczech. I przypomnę tylko co do innej afery, która dotyczyła pani Ursuli von der Leyen, to była sprawa dotycząca plagiatu. Tam też toczyło się to z,
ale to, panie mecenasie, taka jest tradycja. Ileż było afer dookoła Jean-Claude Junckera i tych obyczajowych, i tych dotyczących kwestii diety pana przewodniczącego, tak, że tak się określę, ale także kwestii finansowych, kwestii przejrzystości budżetu Luksemburga, kwestii przejrzystości systemu podatkowego w tym kraju,
no ale jeżeli,
kiedy prowadził go.
Jeżeli rozmawiamy na te tematy, na temat praworządności, to musimy też spojrzeć konkretnie na ręce pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, tak, pani Ursuli von der Leyen. I zacznijmy o tym konkretnie rozmawiać też tutaj w Polsce, że nie jest to tak, jakby Niemcy były tak zwaną oazą i politycy niemieccy byli oazą praworządności.
Dobrze, to jest argument trochę polityczny. Polscy teraz decydenci mogą pojechać i zobaczyć, sami nas pouczacie, a patrzcie, jakie macie kłopoty z zachowaniem się wedle norm demokratycznych, waszych własnych przywódców, tylko że to może spór zaognić, a nie go rozwiązać. A jeszcze chciałem się dopytać.
Jestem innego zdania, panie redaktorze. Konkrety. Jeszcze konkrety. Raz konkrety, fakty
konkretnie,
i fakty.
Co prezes Julia Przyłębska, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinna zrobić?
Myślę, że nie tylko
dzisiaj na przykład.
Myślę, że byłoby dobrze, gdyby koło godziny 10, 11 usłyszeliśmy, że w postępowaniu zabezpieczającym Trybunał Konstytucyjny odpowiednio się tutaj będzie pozycjonował i wyda odpowiednie orzeczenie, że że sprawy dotyczące tej uchwały, spór kompetencyjny i tak dalej, że wszystko to, co zrobił Sąd Najwyższy, było niezgodne z prawem polskim, bo myślę, że są ku temu podstawy.
Ale wszystko, co zrobił, czyli chodzi o tą uchwałę trzech izb Trybunału.
Dwóch i trzy czwarte izb, chyba coś takiego.
No tak, zostało wyłączonych dziewięciu, ja dobrze pamiętam, sędziów z Izby Karnej, tych sędziów, którzy zostali powołani przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa.
Tak jest.
No to mamy te trzy izby, już nie wchodźmy w szczegóły, nie
dobrze.
Aptekarskie. No one mają swoją uchwałę.
Chociaż apteka się kłania dzisiaj u pana redaktora też, bo mamy wirus i tak dalej.
Tak, to prawda, ale mam nadzieję, że nikogo z nas wirus nie złapie. Mamy uchwałę trzech izb i co? Trybunał powinien się zająć na czyją skargę, bo mamy skargę premiera, tylko w zasadzie na co premier się skarży, bo pani prezes Gersdorf mówi, nie można uchwały skarżyć. Uchwała jest takim ciałem prawnym, takim niejednoznacznym, bo ona nie jest obligatoryjna dla sądów, jak rozumiem. Nie wiem, jak można, czy Trybunał może powiedzieć, ta uchwała jest nieważna.
Ale
może,
to,
czy nie może?
Ale to już jest sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Nie chciałbym pouczać Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ale mamy
ale
wniosek,
to,
mamy... Ale
jakie ma możliwości?
No właśnie.
Studio mecenas Stefan Hambura, słuchamy.
Zabezpieczyć to wszystko. Mamy wniosek pani marszałek Witek, mamy wniosek pana premiera. Wiem, że chyba jeszcze KRS też składała jakiś wniosek o zabezpieczenie, także mamy bardzo szerokie pole do popisu, które ma tutaj Polski Trybunał Konstytucyjny i myślę, że ważne jest, żeby wykorzystać ten wątek czasowy. W niemieckim jest takie powiedzenie, kto pierwszy mówi, ten mówi
dwa razy mocniej.
Ta szybkość jest tutaj też w tym przypadku bardzo pożądana, bo wtedy, jeżeli będzie szybszy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przypominam tylko krótko zabezpieczenie, które zostało wydane przed wyborami samorządowymi w Polsce, wtedy no też to kosztowało nie tylko kilka punktów procentowych w tych wyborach różne partie, ale też pokazało, że Unia Europejska ma rzeczywisty wpływ na Polskę. I myślę, że teraz trzeba to odwrócić i pokazać, że Polska ma wpływ na Unię Europejską.
A jeszcze bym się zapytał o samą tą uchwałę tych dwóch i trzy czwarte Izby Sądu Najwyższego. Zdaniem pana mecenasa, jako prawnika, jako praktyka, który często przed polskimi i europejskimi sądami występuje, tą uchwałę da się jakoś bronić, bo wiele osób mówi, że ona jest nawet nie to, że prawnie niedobra, to jeszcze jest całkowicie niespójna logicznie.
No, logiki tam trudno jakoś szukać. Przypomnę, że to jest uchwała Sądu Najwyższego. Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał takiej uchwały, tak? Także już tu mamy różnicę.
Potwierdził, że sędziowie wybrani, znaczy wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a mianowani przez prezydenta Andrzeja Dudę są jak najbardziej sędziami. Takie było stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Tak, tylko jeżeli na to spojrzymy, mamy różnorodność, ale jeżeli spojrzymy...
Od sasa do lasa mamy.
No właśnie. No wczoraj też słuchałem wypowiedzi pana profesora Safiana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego wykładnia też była bardzo dziwna. Widać, że tutaj nie ma jednolitego stanowiska, a jak nie ma jednolitego stanowiska, to prowadzi to do chaosu i częściowo być może nawet do anarchii. Myślę, że nie tędy droga i dlatego uważam, że Polski Trybunał Konstytucyjny powinien jak najszybciej tutaj w postępowaniu zabezpieczającym zabrać głos.
A do tego mamy stanowisko Rzecznika Komisji Europejskiej, który powiedział jeszcze w piątek tak, że jego zdaniem Sąd Najwyższy w Polsce ma pełne przymioty niezależności, niezawisłości i praworządności i jego decyzje Bruksela będzie jak najbardziej uznawać. Natomiast Trybunał Konstytucyjny takich przymiotów zdaniem tego rzecznika, tego urzędnika, w zasadzie to niezbyt wysokiego szczebla, nie ma i i wyroki polskiego Trybunału będą dla Brukseli wątpliwe. Tak można czytać wystąpienie Rzecznika Komisji Europejskiej.
Tak można czytać i dlatego trzeba zwracać uwagę na problemy pani Ursuli von der Leyen w Niemczech. Trzeba to przedstawić i myślę, że trzeba na ten temat zacząć też szerszą dyskusję w Polsce.
Dzisiaj w Auschwitz-Birkenau obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu. Przed nami 14 czerwca 80. rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz, które pan mecenas między innymi organizuje. Nie chciałbym wchodzić na spór polityczny przy okazji tej rocznicy, bo już dość mieliśmy wiad waszem polityki na grobach ofiar Holokaustu, ale może warto wspomnieć o liście, który został wręczony w obozie Auschwitz-Birkenau kanclerz Niemiec Angeli Merkel przez jedną z więźniarek w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Mamy na ten list odpowiedź.
Tak.
Jak to wygląda? Kto wysłał list? Jaka jest odpowiedź, panie mecenasie?
Mamy na ten list odpowiedź. List przekazała pani Barbara Wojnarowska-Gautier. Było to 6 grudnia zeszłego roku, 2019 roku, kiedy pani kanclerz Angela Merkel po raz pierwszy pojawiła się w Auschwitz-Birkenau. I pani Wojnarowska, Barbara Wojnarowska-Gautier brała udział w spotkaniu pani kanclerz Angeli Merkel, pana premiera Mateusza Morawieckiego, jeszcze z trzema więźniami, jeszcze żyjącymi więźniami Auschwitz-Birkenau, KL Auschwitz-Birkenau. I przekazała list pani kanclerz Merkel, w którym prosiła, ażeby Niemcy, ażeby Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy Niemieckiej pomógł i wspomógł jeszcze żyjące ofiary II wojny światowej w Polsce. I z datą 13 stycznia została wysłana do mnie odpowiedź, bo ja reprezentuję tutaj panią Barbarę Wojnarowską-Gautier. No i ta odpowiedź jest bardzo, bardzo taka dziwna. Zacytuję.
Oczywiście nie sama kanclerz odpowiada, tylko odpowiada stosowny urzędnik.
Tak, doktor Stern.
Z kancelariatu.
Z kancelarii, tak. Kanclerz Angeli Merkel w Berlinie. I tam mniej więcej możemy przeczytać, że od końca II wojny światowej rząd Niemieckiej Republiki Federalnej przekazał świadczenia odszkodowawcze na rzecz polskich ofiar w wysokości 2 miliardów euro jako wyrównanie szkód z okresu II wojny światowej i prześladowań z tamtego czasu. W kolejności należy wymienić. I tam jest spis, ale jest bardzo jeden ciekawy wątek. I teraz tu znowu zacytuję. Od 1999 roku Niemcy przeznaczają rocznie około 58 milionów euro na działalność konferencji do spraw żydowskich roszczeń materialnych wobec Niemiec, która wypłaca świadczenia rentowe najbardziej poszkodowanym podczas wojny ocalonym Żydom z państw Europy Wschodniej. To oznacza, że Żydzi ocaleli w Europie Wschodniej dostają świadczenia od Republiki Federalnej Niemiec, ale Polacy nie.
Ale z żadnej, czy obywatele polscy, którzy nie tylko byli więźniami Auschwitz-Birkenau, ale także lżejsze nieprzyjemności ich dotknęły w czasie II wojny, nie wiem, prace, przymusowe prace rolne w Rzeszy, etc., etc.
Pobyt w getcie i tak
na
dalej.
Na przykład dostają jakieś rekompensaty?
Tutaj dostają poszkodowani, jak cytuję, poszkodowanym podczas wojny ocalonym Żydom z państw Europy Wschodniej. Do tego się mogę tylko odnieść i jeżeli się do tego odnoszę...
Ale jeżeli ktoś nie jest Żydem, tylko nie daj Boże jest katolikiem, to Niemcy jakkolwiek mu zadośćuczynią za pobyt w Auschwitz, bo przecież w Auschwitz nie tylko Żydzi byli więzieni, ale także Polacy i katolicy, i protestanci, i pewnie Tatarzy też polscy by się znaleźli wśród więźniów na Auschwitz-Birkenau. Na Pawiaku nie samych Żydów trzymano, tylko w większości Polaków. etc., etc.
I słusznie, tutaj pan redaktor ma rację i dlatego wspomniał pan też o 14 czerwca tego roku, to jest 80. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz. I przypomnijmy, że KL Auschwitz był obozem dla Polaków.
Na samym początku, rzecz jasna, tak swój charakter zmienił.
Tak
ale...
jest, ale i dlatego warto też obchodzić tę rocznicę i pokazać światu, że to był obóz dla Polaków.
Ale tak? To tylko kończąc, bo tak z tego jest. Listu tego wynika, urzędnika...
Tak, wynika, że mamy...
W Unii Europejskiej, jak rozumiem, nie ma równości narodowościowej, religijnej. Są narody lepsze i gorsze.
Jest dyskryminacja. Z tego listu wynika, że jest dyskryminacja. A traktat o Unii Europejskiej, artykuł 2, mówi, że jest zakaz dyskryminacji. Tak? I myślę, że trzeba również na to zwrócić uwagę w naszych wzajemnych polsko-niemieckich stosunkach i liczę na to, że pan premier Mateusz Morawiecki, tak jak mówił podczas spotkania z panią kanclerz Angelą Merkel, o tym mówiła mi pani Barbara Wojnarowska-Gottier, pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że te tematy są na agendzie polsko-niemieckiej. Tylko nie czekajmy z tą agendą, aż ostatni świadek, aż ostatnia ofiara II wojny światowej umrze i dopiero wtedy będziemy się chcieli za to zabierać. Teraz te osoby żyją i potrzebują comiesięcznego wsparcia.
www.14czerwca.pl to jest strona, gdzie można znaleźć informacje na temat wydarzenia, na temat uroczystości obchodów 80. rocznicę pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz-Birkenau. Gościem Poranka Wnet był mecenas Stefan Hambura. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
8:01, teraz czas na przegląd prasy.